Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
24 stycznia 1588 roku niedaleko nas rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii Polski. W nocy z 23 na 24 stycznia wojska hetmana Jana Zamoyskiego skierowały się ku obozowi cesarza Maksymiliana Habsburga, stacjonującego ze swoim wojskiem pod Byczyną. Bitwa ta określiła na następne kilkaset lat losy Polski i Europy, a według wielu historyków miała większe znaczenie niż stoczona niespełna 100 lat później bitwa pod Wiedniem. Bitwę pod Byczyną określa się jednoznacznie jako koniec marzeń Habsburgów o polskim tronie. Straciło w niej życie ponad 3000 żołnierzy, a kolejne 3000 trafiło do niewoli. Jednak najcenniejszym jeńcem był sam Maksymilian Habsburg. Był on nie tylko pretendentem do polskiego tronu, ale przez część Polaków był już wybrany na naszego króla. W dzisiejszej audycji zapraszam Państwa na wycieczkę do Byczyny sprzed ponad 400 lat. Sprawdzimy, jak żyło się na Opolszczyźnie w XVI wieku i o co właściwie tyle szumu w kwestii bitwy o malutką Byczynę. Serdecznie zapraszam.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Gościem przed mikrofonem Radia Doksa jest osoba, która zaryzykuje to stwierdzenie, o lokalnej historii wie wszystko, ewentualnie niemal wszystko, konkretnie pan profesor Franciszek Marek.
Dziękuję za takie miłe powitanie, ale są mądrzejsi ode mnie. No ale chyba nie chodzi tu o moją osobę, tylko chcecie coś usłyszeć o dzisiejszej rocznicy. Może słuchaczom powiem, że przynajmniej ten rok jest łatwy, rok bitwy, tak pod 1588, jest łatwy do zapamiętania z tego powodu, że gdzie indziej w świecie odbyła się wtedy też wielka historyczna bitwa, mianowicie to jest rok zniszczenia przez Anglię tej najpotężniejszej wojennej floty hiszpańskiej armady. No, tak, no, ale widzicie, czasy uciekają, prawda, ludzie się zmieniają. Były pewne różnice, bo ludność tutejsza żyła ciągle jeszcze w tej atmosferze, jaka wytworzyła się w okresie Piastów. A zresztą w Polsce mówimy o tym, mam na myśli tutaj państwo, bo Śląsk już był poza Polską, prawda? W Polsce też były jeszcze echa tej dawnej świetności, ale już tylko, powiedziałbym, pod piórami wybitnych twórców. Dzisiaj z perspektywy czasu musimy troszeczkę inaczej patrzeć, mianowicie nie wszystko, co było austriackie, było takie, powiedzmy, złe, bo przecież weźmy tego ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta. Jest synem Zygmunta Starego, tak? A matką kto jest jego? No królowa Bona, czyli, ale babcia? To przecież babcia to jest ta ceniona królowa Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka, szanowana, Austriaczka, szanowana w całej Europie, matka królów, tak ją nazywano, bo i Jan Olbracht, i Aleksander, i Zygmunt Stary, i król Władysław, król Węgier, Czech, władca Śląska, są i synowie. Austria ze względu na te dawniejsze tradycje miała też wielu zwolenników w Polsce. I byli i zwolennicy Zygmunta III Wazy, i byli zwolennicy Maksymiliana. Zresztą, nie wiem, czy pan wie, ten Maksymilian dostał się do niewoli, tak? Ale przecież chyba ponad rok jeszcze potem był w Polsce i tam w pałacu mieszkał i był z super gościem Jana Zamoyskiego, nawet trzymał do chrztu jego syna, prawda? No więc także to wszystko troszeczkę inaczej wyglądało, ale wydaje mi się, że to przeciwstawienie się właśnie Austrii było jednak jakimś świadomym, a co najmniej instynktowną obroną polskiej tożsamości. Po prostu wiedziano, że z Austrią na dłuższą metę, prawda, no, może wyjść niedobrze. No, chociaż sam Jan Zamoyski się na królu Zygmuncie III wazie trochę zawiódł, tak, trochę zawiódł, bo potem się usunął, prawda? No, bo był doradcą Batorego, tak. Wcześniej bardzo, bardzo on cenił swojego króla, a król go bardzo szanował. Może już tutaj utracił tą rolę taką pierwszego, prawda, po Bogu.
Panie profesorze, to doprecyzujmy jeszcze jedną rzecz. Jak to się stało, że to właśnie w tym miejscu, właśnie w podopolskiej Byczynie ta wielka bitwa miała miejsce? Dlaczego właśnie tutaj? Jak do tego doszło?
No nie wiem, ale myślę, że po prostu, no przecież mieli zwiadowców swoich i tak dalej. Wiadomo było, że tu się mogły, że byli najbliżej, prawda? I to chyba zadecydowało. Zdaje się, że Namysłów potem bardzo ucierpiał, ale od tych rozbitków austriackich, od nich, prawda? Także to wojna żywiła się właśnie takimi lokalnymi, prawda? Zresztą wystarczy poczytać Sienkiewicza. Ktoś powie, przecież to historyk, to literat. Proszę pana, my wiemy, że Sienkiewicz pisał swoją trylogię na przykład z numeru na numer, bo ona była drukowana i w czasie krakowskim, i w słowie warszawskim. Czasami zapomniał, o czym pisał, i posyłał depesze, gdzie ostatnio był Zagłoba, prawda? I pisał dalej. Jak on to umiał tego tworzyć? Proszę pana, ale ja wiem z czasów studiów, bośmy oglądali notatki jego w archiwum czy w muzeum Ossolińskich. Notatki, którymi przygotowywał się do trylogii, obejmują 10 tysięcy stron studiów nad językiem, nad obyczajami. A jak już to wszystko zrobił, to potem mógł sobie pozwolić na pisanie z numeru na numer i tak dalej. Prawda? Tam jest wielka wiedza. No, a talent zrobił to, że wszystkie takie czarne strony, człowiek na nie nie zwraca wielkiej uwagi, prawda? Przeskakuje przez nie, ale tośmy za daleko odeszli, ale pokazałem te tradycje kulturowe i to wielkie przodownictwo na polu szkolnictwa, gdzie tu możemy mówić o w ogóle w tym regionie możemy mówić o początkach szkolnictwa powszechnego, gdzie nie tylko chłopcy, ale i dziewczyny chodzą do szkoły, umieją pisać, umieją czytać, prawda? Pastorzy niemieckiego pochodzenia tak pokochali język polski, że jak pisze Ogrodziński, który najlepszym jest znawcą tych dziejów kulturowych, stawali się w jednych osobach Niemcami i Polakami. Nie pół Polak, pół Niemiec. Tak. I wielkimi obrońcami. I pan, to jest aż nie do wiary. Jakbym mógł z późniejszych czasów mógłbym wymienić na przykład taki ród pastorów Klingów. XIX wiek, proszę pana. I niektóre rzeczy są nieopublikowane, mam skserowane, prawda, tam, no ale piękny opis Proślic jednego z Kylinków. Także to, no, te rzeczy powinny być bardziej znane w Polsce. To jest przecież nasza duma. Historia to nie są tylko bitwy, prawda? To jest rozwój miast, rozwój piastowie, bo przecież dla ludu nie miało wielkiego znaczenia, czy ten, czy ów książę piastowski złożył hołd w Pradze, czy złożył, prawda, hołd w Krakowie. Wiadomo było, że z Piastami łączyła się polskość, tak? No. I mało tego, mało kto wie, że największe dzieło barokowe niemieckojęzyczne Andreasa Gryfiusa, czyli z Głogowa, nosi to jest Piastus oparte, to jest, ja twierdzę, niemieckie arcydzieło polskiego patriotyzmu. To jest oparte na tej legendzie o tych dwóch wędrowcach, czy dwóch aniołach, apostołach, których nie przyjęto w grodzie Popiela i przyjął ich ten zamożny gospodarz Piast, prawda? I uczestniczą w postrzeżynach syna Ziemowita, by obcinając włosy, wypowiada przecież ten wędrowiec: głowy twoich potomków ozdobi blask korony królewskiej. Jest grzmot, błyskawica zjeżdża, biały orzeł w koronie. No, byłem na uroczystości, gdzie Niemcy przyjechali, bo było wręczenie nagrody, bo jest nagroda tego Andreasa Gryfiusa. Niemcy, jak się Vollbegeister, wtedy wstawali, bili brawo, prawda, bo było przedstawienie w oryginale, a studenci germanistyki i aktorzy opery wrocławskiej wystawili całego Piastusa. No. Także to są te wielkie takie osiągnięcia, no, które są perłami w naszej kulturze, prawda?
Byczyńskie kwiaty od księcia Franciszka Sułkowskiego dla księżny Anny Radziwiłłowej.
Oto róża się burburzy, z łaski swej zakoch ją wóż. Niechaj mi łaskę twą wywróży, a tobie zjedna imię róży pierwszej wzróż.
Woń róży nie służy mym płucom, no i już.
A więc może kwiat konwali sprawibym na wieków wiek. O wenerycznej tej batalii przy twojej śnieżno-białej talii plackiem legł. Zatem rozmarynuj ziele, rzucę tu do twoich stóp. Afrodyzjaczne mając cele, otrzymam radość i wesele albo grób.
Rozmaryn rozmarza, lecz próżno ostrzyż dziób.
Zatem Anno, cóż rozkaże, przewybredna wola twa? Okaż ją, bo w mej żądzy żarze skrzydła afektów mych oparze niby cię ma.
Za dużo się nie rać i się skonfederać.
Jam na twe skinienie gotów, zaraz w pole chwały biec. Tam będę pośród ostrych grotów dla ciebie aż do siódmych potów mieczem siec.
Idź już, pobiegaj, nagrzałeś się jak wiec.
Dalejże gwardie moje i nadworna milicjo, powiodę was na boje za wiarę katolicką. Zdepczemy tłuszczę grubą, co ołtarze znieważa, w nagrodę moją lubą powiodę do ołtarza. Wróg zza wzgórza się wychyla, czeka nas zwycięstwa chwila. Lecz armio ma stój, stój, Jezus Maria, moja armia dała dyla. To ja, twój ulubiony, dla ciebie i ojczyzny wracam upokorzony, wziąwszy moralne blizny. Spełniłem obowiązek, miła, pociesz mnie w smutku. Pozwól, niechaj nasz związek dojdzie teraz do skutku. W naszej zgodzie na przeszkodzie żadna złość nie stoi marna.
Oj, stoi, 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 oj, stoi twa impotencja militarna.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy z dalszym ciągiem rozważań o bitwie pod Byczyną, której 431. rocznicę obchodzimy właśnie dzisiaj. Gościem przed mikrofonem Radia Doksa jest historyk, pan profesor Franciszek Marek.
Bitwa miała też i pewne, powiedziałbym, militarne osiągnięcie, bo tu się świetnie, i chyba to zadecydowała, świetnie spisała polska husaria, która nie miała wtedy odpowiednika w innych jeszcze armiach. A husaria, już nie tylko ten szum tych, prawda, tych piór, ale to była potężna taka siła uderzeniowa, jak parę wieków później uderzenia czołgowe. Tak, no. Także to i pod tym względem to było coś przełomowego na tym terenie. Nie można było tych wojsk tak utrzymać w ryzach, bo to jak popili, prawda, tam byli i Tatarzy i tak dalej, no doszło do brzydkich rzeczy, także do spalenia niektórych domów, prawda? To jest wszystko prawdą, ale też mamy i rzeczy wzniosłe, trwały, prawda? Mianowicie jednak to nie osłabiło polskości, tylko ją umocniło. Bitwa była ciekawa. Można by ją nazwać bitwą narodów, podobnie jak, prawda, bitwę lipską przed upadkiem Napoleona, bo i w wojskach hetmana Zamojskiego byli Litwini, byli Tatarzy, a podobno nawet i Francuzi, i Włosi byli, i Węgrzy po jednej i po drugiej stronie. Także to były prawda, inne czasy. I no, to nie było wtedy jeszcze partii stronnictwa. No ale cóż, wie pan, mamy niestety taką jedną wadę, że więcej żywimy się naszymi klęskami niż naszymi zwycięstwami. No bo prawdę mówiąc, wie pan, faktycznie, przychodził pan do szkoły, to faktycznie wie pan, że o zwycięstwach mówi się przede wszystkim o dwóch, bo tak, mówi się o Grunwaldzie, tak? Mówi się 1610, mówi się o odsieczy Wiednia, tak? 1683, ale proszę państwa, już jeżeli chodzi o trzecie, najważniejsze dla Europy, zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku, to cud nad Wisłą, prawda? Czyli już się przypisuje jakimś cudowi, a nie orężowi polskiemu.
I tym nieco przykrym akcentem musimy zakończyć historię spod Byczyny. Jednocześnie zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z tematem bitwy, która zaważyła na losach naszego państwa, a o której, sami przyznacie, wiele się nie mówi. To jednak nie koniec historycznych tematów na falach Radia Doksa. Na kolejną audycję od starożytności do wieczności zapraszam już za tydzień, jak zawsze o 14.10. Marcin Polus, do usłyszenia.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14.10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.